wybiła godzina 15. Witam serdecznie wszystkich na posiedzeniu Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Dostali Państwo materiały. Jest porządek obrad komisji. Jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego, czyli stan techniczny schronów, ukryć i miejsc doraźnego schronienia na terenie miasta Cześć, a także plany w zakresie modernizacji, adaptacji schronów i miejsc ewakuacji ludności, procedury alarmowe i informowanie mieszkańców w przypadku zagrożenia.
Panie Komendanta Zarządzenia Kryzysowego, proszę o prowadzenie krótkie, z naciskiem na krótkie. Bardzo proszę.
Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o temat budowli ochronnych, przygotowaliśmy tutaj najnowszą informację z naszej działalności za rok 2025 i też z 2026 roku, jakie działania zostały podjęte przez Straż Miejską i Rekord Urządzenia Kryzysowego. Nowa ustawa o ochronie ludności, która weszła w końcówce roku 2024, nakłada obowiązki, jeśli chodzi o miejsca ukrycia i schronienia dla ludności, nakłada obowiązki na organy, w tym też na burmistrza miasta, ale finansowanie tych zadań jest nakładane też z administracji rządowej, czyli jako zadania zlecone z budżetu państwa. Tak też się dzieje. Naszym zadaniem w roku 2025 było przede wszystkim zinwentaryzowanie wszystkich miejsc, które potencjalnie się nadają, a następnie przygotowanie do aplikowania środki finansowe na ich remont i dostosowanie do wymogów, które wynikają z rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. Tak więc ten rok 2025 był związany właśnie z tą inwentaryzacją i żeby tutaj nie było to takie proste, to nie robiliśmy tego sami jako urzędnicy, ale z udziałem PIM-u i Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie Czeladzie tych obiektów kilkadziesiąt zinwentaryzowano i wskazano, że te obiekty, powiedzmy historycznie, one spełniają jakąś funkcję ukryć, ale podobnie jak w całym kraju, nasza sytuacja nie jest aż taka różowa. Zważywszy na to, że obiekty, ani tych obiektów generalnie nie mamy takiego, który w 100% się nadaje jako schron, ukrycie czy miejsce do ewentualnego schronienia. Więc pierwsza tutaj, tak, pierwsze główne zadanie to jest zbadanie, zweryfikowanie, przeprowadzenie ekspertyz, czy można rekomendować i ludzi tam zachęcać do ukrycia się w przypadku zagrożenia. Tak więc na chwilę obecną jesteśmy na etapie, powiedzmy, wykonania ekspertyzy po ekspertyzie jednego budynku i to jest zasób prywatny. Na ulicy 1 Maja 29, to jest tutaj budynek po telekomunikacji. I on w tej chwili jest przygotowywany do tego, aby go poddać remontowi, ale też oczekujemy tutaj na umowę finansową z wojewodą, żeby sfinansować to koszty tego remontu z budżetu państwa. Pozostałe obiekty typu szkoły, przedszkola, inne, które też zawierały w swoich zasobach w części publicznej, te miejsca wymagają gruntownego remontu. Z uwagi na to, że to są budynki budowane w latach 50., 60., 70., brak jest dokumentacji technicznej, która by pozwalała jednoznacznie stwierdzić, czy one spełniają wymagania nowych, obecnych przepisów. W związku z tym my w ramach zlecenia tych ekspertów będziemy też odtwarzać część dokumentacji projektowej, w oparciu o którą będziemy mogli podjąć decyzję i stwierdzić, że ten budynek się nadaje. Oczywiście po wykonaniu ekspertyzy te materiały są przekazywane do Państwowej Straży Pożarnej i do PIM-u, gdyż taki jest wymóg, a następnie w dalszym etapie, jeżeli tutaj będą sukcesywnie przekazywane środki, będą te budynki remontowane i dostosowywane do tych wymogów. Wtedy dopiero będziemy mogli ogłosić, że do tych budynków możemy zaprosić mieszkańców w przypadku zagrożenia. Dużo lepsza sytuacja jest w przypadku deweloperów, którzy obecnie budują budynki, bądź też w przypadku inwestycji na Halera, gdzie tam jest około 10 budynków nowych. Deweloper zwrócił się do nas z taką propozycją, że te budynki zostały oddane w ubiegłym roku do użytkowania. Niemniej jednak jest on w stanie przeprowadzić szybką analizę, bo to są nowe budynki, świeże projekty i dostosować je do wymogów obecnych. Szacowaliśmy, że to będzie około 1500 miejsc ukrycia dla mieszkańców tych nowych budynków i być może też okolicznych tam, czy też powiedzmy przypadkowo prowadzących ludzi, że będą się w stanie tych budynków ukryć. Zawnioskowaliśmy do wojewody o sfinansowanie tutaj tego zadania w postaci ekspertyzy i całej inwestycji. Tutaj wojewoda żył zainteresowany tym zadaniem, z uwagi na to, że to jest około 1500 miejsc, więc w skali naszego miasta w Przeradzie jest to bardzo dobra wiadomość, gdyby to się udało zrealizować. Koszty inwestycji to szacowane na około 12 milionów złotych, ale jeżeli byśmy chcieli budować, powiedzmy, nowy schron czy ukrycie na 12 milionów, to nie wiem, czy byśmy, czy nam się udało 200-300 osób tam schować. Więc to jest dobra wiadomość, jeżeli to się uda zrobić. Tylko, że to nie będzie schron, ale to będzie miejsce doraźnego ukrycia, tak zwane MDS-y. Czyli konstrukcyjnie powiedzmy, uda się schować tam, na głowę nie powinno nam się nic nie zawalić. Niemniej jednak tutaj na jakieś skażenia promieniu płuc mechaniczne i inne, będzie już ten obiekt nie spełnia tych wymogów. Bo mamy tutaj kategorie schrony, ukrycia i miejsca doraźnego schronienia, to są te o tej najniższej kategorii, ale które pozwalają się ukryć przed dronami na przykład, które są stosowane tutaj w silnikach wojny. I to jest, jeśli chodzi o te inwestycje prywatne. Przepis, który już w życiu w tym roku, mówi o tym, że nowe budownictwo w tym momencie projektanci i deweloperzy mają obowiązek konsultować to z organami, czyli z burmistrzem, ze starostwą. W zakresie tak, że muszą projektować już w nowych budynkach miejsca ukrycia. Czyli wszystkie nowe budynki, które będą budowane tutaj na terenie całego kraju, budownictwo mieszkalne, prywatne, cywilne, wielorodzinne, będzie już tutaj się skupiało właśnie też na tym, żeby te budynki były wyposażone w takie miejsca, ale to już od tego roku. Tak jest, proszę Państwa, na chwilę obecną w Przeradzi czekamy na te środki finansowe wojewody. Mamy tu budynków wytypowanych bardzo dużo, zgłosiliśmy ich ponad 50. No i w zależności od tego, jakie środki wojewoda przekaże, tak będziemy je szybciutko tutaj zagospodarowywać, czyli zlecać ekspertyzy i w dalszym kolejności będziemy je remontować.
Dziękuję bardzo. Pytanie Pani Radna?
Ja mam kilka pytań tutaj do Pana Kierownika, Pana Kierownika rozumiem.
Tak.
Pierwsze pytanie moje brzmi takie. Kto jest prywatnym właścicielem na tego 1 maja 2029?
To jest spółka prywatna o nazwie licencję, spółka ZO. Mhm. Pan prowadzi działalność zarejestrowaną w Sosnowcu. Natomiast tutaj prowadzi działalność gospodarczą miasta. Jestem w stałym kontakcie tutaj z Panem. Dobrze współpracuje z nami, także myślę, że tutaj mamy wszystko gdzieś tam na dobrej drodze i w tej chwili przygotowujemy dokument w postaci nałożenia decyzji administracyjnej, aby ten schron, bo to jest najwyższa kategoria, aby ten schron w jego obiekcie został tutaj już formalnie zgłoszony do ewidencji. On będzie jeszcze w dalszym ciągu odremontowany, niemniej jednak już pewne obowiązki będą spoczywały już na właścicielu, pomimo tego, że to jest podmiot prywatny, ale organ może decyzją administracyjną tutaj nałożyć obowiązki na tego przedsiębiorcę i on musi też ten schron dostarczyć na potrzeby ochrony ludności.
Bo z materiałów tam wynikało, że została wykonana ekspertyza, rozumiem, przez tego właściciela.
Ekspertyza została zlecona tutaj przez burmistrza.
Tak, więc zgodnie z artykułem 91 ustawy, dokładnie to wiem. Ale proszę mi jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo ta ekspertyza kosztowała 16 912. Rozumiem, że te wszystkie koszty zostały pokryte przez tego prywatnego właściciela, tak?
Przez wojewodę. To jest budżet państwa, to są, tak jak powiedziałem wcześniej, to są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, więc w związku z tym dostaliśmy dotację celową na wykonanie tego zadania.
Dobra. To jest jedno pytanie, które wiem. Ekspertyza tam przewidywała remont i modernizację bez uwzględnienia wyposażenia. A wyposażenie to znaczy co? Bo na przykład wiem, że tam w schronie musi być odpowiednia wentylacja i tak dalej, odpowiednie urządzenia. Czy te urządzenia też wchodzą w grę, czy wyposażenie typu, nie wiem, tam spalni jakieś czy coś? Co to jest to wyposażenie w tym momencie?
Ekspertyza ma określić, czy budynek da się dostosować do wymogów rozporządzenia, to są wymogi konstrukcyjne, budowlane, techniczne. Ta ekspertyza potwierdziła, że da się. W związku z czym kolejnym krokiem będzie teraz, w decyzji było wskazane teraz, co należy wykonać. I trzeba teraz wybić projekt wykonawczy, remontowy, żeby ten skąd wyremontować. To tam w międzyczasie zostało dokonane wiele różnych przeróbek, naturalna degradacja, nie jedna konstrukcyjnie się nadaje. Projekt budowlany teraz, który zostanie zlecony, on będzie obejmował wszystkie niezbędne prace remontowe i adaptacyjne, które pozwolą mu osiągnąć standard schronu w kategorii S0, tej podstawowej. Jeśli chodzi o wyposażenie, to w tym momencie również w tym projekcie się znajdą takie pozycje jak wszystkie systemy, które muszą być zapewnione. Bo ten schron oczywiście musi mieć wentylację, wyjście ewakuacji, jakieś zasilanie gwarantowane, wyposażenie w postaci tam powiedzmy łóżka, jakieś stoły, inne, wiele tych jest cały wykaz elementów, które muszą...
Czyli rozumiem, to wyposażenie takie typu stoły, krzesła,
to wszystko będzie potem już wyspecyfikowane w projekcie i w oparciu o środki, które pozyskamy, będziemy dokupywać to już po zakończeniu remontu i wyposażać go tak, żeby produktem finalnym było tutaj...
Panie kierowniku, a o najważniejszej rzeczy, przepraszam, że panu przerywam, nie zapytałam, bo nie mamy w materiałach i nie kojarzę w tej chwili, bo wiem, że chyba mieliśmy
ilość osób, które ilość stanie
powierzchnię użytkową, nie całkowitą, tylko użytkową. Ile tam osób się może zmieścić w tej stronie?
30 coś.
To będzie zależało od tego, jak projektant w tym momencie określi tutaj przydatność wszystkich tych stref. Wiadomo, że ten schron historycznie w karcie budowy ochronnej tam około 50-70 miejsc można było zrobić. Ale jeżeli część pomieszczeń przeznaczymy na jakieś pomieszczenia dedykowane, techniczne, bądź sanitarne, bądź jeszcze inne, no to automatycznie ta ilość tych miejsc można się zmniejszyć. Ale szacujemy, że żeby to miało sens i inwestowanie tutaj większych środków, no to minimum te 50 miejsc musi być. I może to będzie więcej. Ale nie sądzę, że więcej jak 70-80 miejsc.
Wspominał Pan tutaj w materiałach też, że tam 55 MDS-ów jest, ale wojewoda chciał, żeby wskazać trzy tylko obiekty do miejsc doraźnego schronienia. Tak, jest to SP2, SP7 i biblioteka na 1 maja. A niech mi Pan powie taką rzecz, czy na przykład budynek Urzędu Miasta kwalifikowałby się nie do schronu, bo schron nie ma kategorii, jakie musi spełniać warunki, ale na przykład do ukrycia. Ja nie mówię o MDS-ce, tylko o ukryciu typu pierwszym bądź drugim.
Musimy dotrzeć do dokumentu projektowego, z uwagi na to, że mamy problem.
No bo nawet wie Pan, o co mi chodzi. Gdyby się nie daj Boże coś stało, prawda? Gdzie mają się schować nagle pracownicy?
Ta kombinacja parterowa jest najbezpieczniejsza. Zgodnie na to, że przez garaż i przez boczne wyjście da się tutaj dostać, czyli co najmniej dwa wyjścia, są też okienka, więc w przypadku zagrożenia oczywiście będziemy szukać mniejszego zła, tak to określę. Niemniej jednak nasz budynek nie jest który jest przystosowany, nie ma tego typowego ukrycia, typowej piwnicy, też mamy okna na powierzchni poziomu gruntu, musimy je też pozabezpieczać. Będziemy tam jeszcze starali się tutaj tak czy inaczej tutaj wykonać jakieś niezbędne prace, żeby ten budynek w pierwszej fazie w jakikolwiek sposób tam wykorzystywać, ale trzeba się koniecznie planować tutaj zapasowe takie, gdzie burmistrz będzie mógł bezpiecznie tutaj dowodzić, kierować działalność, czy tam większe zagrożenie, czy klęski. Ale na chwilę obecną w tym momencie na pewno tutaj możemy ukryć się w tej piwnicy, ale to nie jest miejsce do końca bezpieczne, a po końcu tutaj niewiele mamy. Najbliższy jest ten skrop. Więc tutaj to bierzemy do pod uwagę pod kątem ewentualnie takiego zapasowego miejsca pracy tutaj sztabu.
Aha, czyli zapasowe miejsce pracy też ewentualnie tam.
Tak, jeżeli nic nie znajdziemy, będziemy rozmawiać, bo tutaj schron też musi być dostępny publicznie, a tam jeżeli tutaj powiedzmy burmistrz jako organ musi dowodzić kierować tym działaniem, tak. Będzie miał bezpiecznego miejsca i jego personel będzie skazany na zagładę, no to kto tym mieszkańcom pomoże, więc my musimy też jakby taką gradację tutaj robić, że tutaj ci ludzie, podmioty, które będą jakieś działania, zadania na rzecz tej ludności, muszą też w pierwszej kolejności być zabezpieczeni, chronieni odpowiednio i wyszkoleni i wyposażeni, także, a dowodzenie też musi być z bezpiecznego miejsca, żeby móc na bieżąco zbierać informacje, oceniać i wydawać dyspozycje.
A nie myśleliście jeszcze tutaj o tym zapasowym miejscu pracy, żeby to było w tym budynku?
To znaczy, to jest główna siedziba organu, w związku z czym na co dzień, jeżeli będziemy do siebie, że już jest to bezpiecznie, to dochodzimy stąd.
Czyli są takie pomieszczenia przeznaczone do zapasowego?
Tak, mamy w naszych planach procedurach wskazane obiekty inne, gdzie powiedzmy brakuje zagrożenie, czy też jeżeli ten budynek traci zdolność do funkcjonowania i pracy w nim, to podejmujemy w tym momencie wtedy sprawne przeniesienie miejsca pracy do zapasowego miejsca, gdzie powiedzmy przenosimy część infrastruktury, tej niezbędne, tej informatycznej i tam rozwijamy tutaj pracę na dalszy czas.
Rozumiem, że jeszcze nie uzyskaliśmy odpowiedzi od wojewody, czy dostaniemy tą dotację na te trzy budynki MDS-u.
Na te trzy dostaniemy, bo na plany oczekiwania były szerokie. Nie wiem, wojewoda tutaj, proszę, z naszego rozwiązania wynika, że wszystkich tak obcinał i po kilku minutach to zrobiono odpowiedzi. Na razie zostałoby wytypowane w wielu miastach, tak samo jak u nas, także my też opracowując tą listę, zrobiliśmy już od razu gradację. Te, które powiedzmy najlepiej rokują, które w naszej ocenie tutaj były najbardziej powiedzmy obiecujące, zostały wskazane tutaj na pierwszym miejscu i będziemy, jak tylko te środki mamy no, nie powiem, że na 100%, ale 99%, tak.
Dziękuję bardzo. Jakieś pytanie konkretne pana?
A proszę powiedzieć, ile osób Urzędu Miasta musi mieć zapewnione te miejsca bezpieczne w tych schronach? Ile osób musi być w schronie w razie kryzysu jakiegoś? Czyli urzędnicy muszą być ewakuowani. Ile tych osób musi być niezbędnych do kierowania miastem? W bunkrze w tych schronach.
Podsumujemy plany. Z planu wynika, że tutaj burmistrz potrzebuje osoby, które będą kierowały poszczególnymi zadaniami. Czyli te osoby, które zostaną. To jest jakby proces.
Taki minimum. No.
To nie można tego powiedzieć 5 czy 10, dlatego że my jesteśmy w tej chwili na etapie opracowywania tych planów i tworzymy to wszystko. Tworzymy tą strukturę, dlatego że obrony cywilnej do tej pory nie było. Stare przepisy tutaj, które tutaj zawsze właściwie wszystko. My tworzymy nowe rzeczy, nowe procedury, ustalamy tą strukturę. Na pewno w tym momencie osoby, które już w tej chwili są włączone w różne procesy, powiedzmy w przypadku klęsk, katastrof i tak dalej, te osoby będą tutaj przypisane do sztabu i będą w imieniu tutaj burmistrza zarządzały poszczególnymi fragmentami, poszczególnymi zadaniami. Ja myślę, że tutaj taki sztab to powinien być co najmniej te 20-30 osób, ale trzeba też brać pod uwagę to, że to będzie proces ciągły, czyli ta zastępowalność i ciągłość procesu musi być zachowana. W związku z tym możemy przyjąć, że to będzie 60, 80, 100, a może jest to 50, jeżeli będziemy 24 godziny na dobę pracować. W związku z czym nie mamy takiego schronu, a zatem my musimy myśleć o tym, żeby nie do jednego schronu wpakować wszystkich. My musimy tutaj szykować pewną dywersyfikację, rozmontowywać to w różnych częściach miasta. Dlatego też burmistrz ma do dyspozycji podmioty ochrony ludności. Te podmioty to są m.in. miejskie jednostki, które świadczą określone usługi, typu wodociągi, typu MZGK i inne. I to są już jednostki, które są wytypowane zarządzeniem burmistrza. Następnie będziemy im określać zadania, ale to te zadania są związane m.in. z ich statutową działalnością. A zatem te podmioty muszą tworzyć na bazie swoich zasobów lokalowych, sieci, też miejsca bezpieczne do pracy swojego personelu. Czyli jak gdyby już nie mówimy tylko o jednym miejscu, tylko o wszystkich dostępnych miejscach na terenie miasta, gdzie możemy rozlokować siły i środki. I tak jak powiedziałem, to jest proces, który się dopiero tworzy. Także każdy musi myśleć o tym, żeby tą ciągłość zapewnić i tego jak największą ilość personelu włączyć. Powiedzmy się, że za 5 minut będzie katastrofa, no to w tym momencie myślę, że 70% tej ceny ona nie przyjdzie, więc nasze plany idą, powiedzmy, biorą w łeb i my musimy bazować na tym, co nam przyniesie rzeczywistość i ile osób się stawi do pracy i w oparciu o wybiorą tą strukturę będziemy rozwijać poszczególne tutaj zadania.
Jeszcze mam takie pytanie. Gdyby się udało te wszystkie przedsięwzięcia osiągnąć, czyli schrony, te miejsca schronienia. W jakim stopniu to, ile to, jaką ilość mieszkańców by to zabezpieczało?
To są też, przepraszam, że wejdę, to są też lata. To nie jest tak, że my w ciągu roku wyremontujemy i zmodernizujemy MDS-ie, czy nawet ten schron, bo to jest no, nierealne, niewykonalne. Tak? To są kilkadziesiąt lat niedociągnięć i my w ciągu nawet 5 lat, nie wiem, czy będziemy w stanie, no może w ciągu 5 lat będziemy w stanie dostosować, że tak powiem, czelać do MDS-ie, czy do tego schronu. Bo proszę?
Nie sądzę.
To nawet mówię, że nie wiem, czy w ciągu 5 lat damy radę.
Ale to jest zrozumiałe, tylko mnie chodzi o to, czy teraz w tej sytuacji, co mamy, czyli to wszystkie, te wszystkie remonty i przystosowania tych miejsc schronienia i tak dalej, na jaką to ilość, ile miejsc tam osiągniemy przez to dla ludności?
Ja myślę, że tutaj będziemy do tego dochodzić rzeczywiście. Przez wiele lat. W pierwszej kolejności będziemy tutaj starali się remontować to, co się daje. Z naszych szacunków wynika, że tam powiedzmy w najbliższych może 2 latach, jeżeli powiedzmy w tych ukryciach, nawet nie ukryciach, może MDS-ach, miejscach doraźnego ukrycia, jak nam się uda zgromadzić powiedzmy kilka tysięcy, może kilkanaście, jeżeli deweloperzy tutaj nas mocno wesprą, to będzie no, kilka tysięcy powinno być, bo tutaj 1500 na przykład Halera, jeżeli tutaj uda się tylko ten projekt zrealizować, to już jest 1500. Więc te budynki, które są starsze, z lat 60., 70., no to w tym momencie tam powiedzmy, zresztą to, że jeżeli tam w tych piwnicach da się cokolwiek zrobić, to będzie w jednym budynku może być około 20-30 miejsc i to będzie góra. Także może coś nowego będziemy w stanie budować, ale próbując to oszacować w przeciągu najbliższych lat, no to myślę, że jeżeli powiedzmy w przeciągu kilku lat osiągniemy 5000, to będzie dobrze. Przepisy mówią o tym, że docelowo powinniśmy tutaj co najmniej dla połowy populacji zapewnić miejsca doraźnego schronienia. Ukrycia to już jest wyższa półka z hermetyką, tak podobnie jak schron, więc to są bardzo kosztowne inwestycje, a schrony to już nie chcę mówić, bo to są już bardzo kosztowne. Tak jest, więc tutaj no, niestety, proszę Państwa, nie oszukujmy się. W tej chwili na pewno na początku, jeżeli będziemy mieli gdzieś tylko schronić, żeby nam się na głowę coś nie zwaliło, czy jakieś drony nas nie zaatakowały, to i tak będzie dobrze, bo to są lata zaniedbań tutaj, czy brak przepisów, brak finansowania i tak dalej. Tworzymy to wszystko od zera. Cała infrastruktura jest bardzo kosztowna w remontach i to wydaje się, jak patrzymy na to, na ceny inwestycji, to zastanawiam się, czy ma to w ogóle sens. Czy nie trzeba po prostu myśleć o nowych budowlach i nie na 20-30 osób, tylko na 200-300 co najmniej, bo to w tym momencie daje taki efekt i to jest taki przedmiotem i analiz, i planowania, więc myślę, że tutaj na gorąco cały czas z panem burmistrzem będziemy to wszystko analizować.
A na tym Halera to jest, ile ludzi tam mieszka? Może tam mieszkać?
Jest 350 mieszkań. Może mieszkać pojedyncze, może mieszkać cztery.
No.
Może sobie pan pomnożyć.
350 mieszkań na Halera?
Tak, bo 170 lat już było.
No to się pomieszczą, że
to nie. Może być tanie, to będzie się różnić 20.
Te pomieszczenia schrony będą tylko dla tych mieszkańców przeważnie.
W pierwszej kolejności, bo to są te budynki, które w tych materiałach zostawiliście. No właśnie, to są tego typu budynki, gdzie w zasadzie to jest część garażowa, ale jeżeli strop konstrukcyjny jest wytrzymały, no to automatycznie powiedzmy wszyscy mieszkańcy spokojnie się mogą schować i plus przechodnie tam, którzy będą, na pewno też część tego jeszcze tam okoliczni będą mogli.
A czy inwestor, rozmawialiście Państwo z inwestorem, czy te stropy były jakieś specjalnie wzmocnione, te pierwsze stropy?
Tak, czyli inwestor konsultował to ze swoimi projektantami i przekazał informację, że po swojej wewnętrznej analizie stwierdził, że są w stanie to dostosować. W związku z czym my żeby mieć tą pewność, że ze środków, które chcemy pozyskać wojewody, chcemy zlecić wykonanie ekspertyzy. Ta ekspertyza, jeżeli się potwierdzi, w dokumencie szybka konsultacja z Państwą Strażą Pożarną i IMBE-em i zlecamy w tym momencie już jak gdyby inwestorowi dokonanie dostosowania, czyli też skierowania rozporządzenia wykonawczego, żeby były spełnione i to zadanie jest w zasadzie zaplanowane do końca roku, czyli można powiedzieć, że bardzo szybkie działania, ale też i otwarty inwestor, i nowa inwestycja, i wszystkie projekty dostępne, i potencjał techniczny w rękach dewelopera, także powiem szczerze, że będziemy naprawdę bardzo...
Czyli niektóre rzeczy można wyremontować i wzmocnić jakimiś
bo to jest nowy butonek. Ja wiem, w zasadzie ale... niewielkie modyfikacje, tylko które pozwolą powiedzmy spełnić wszystkie te najdrobniejsze wymagania rozporządzenia i wydaje się, że w tym momencie do końca roku powinniśmy mieć już około 10 budynków i tam jest w planie też nowa budowa, czyli te nowe już będą uwzględniały tutaj te ukrycia, czyli już nie będziemy musieli tego dodatkowo zlecać, czyli jakby to nowe budownictwo już daje taką szeroką nadzieję, że dużo tych wszystkie panowie muszą spełnić te wymagania.
Mówimy o szybie Konratowicz na przykład, bo tam chyba odeszliśmy w ogóle od parkingów podziemnych, nie? To z tego co kojarzę, że ten projekt był zmodyfikowany, że miały być parkingi podziemne, ale tam potem po protestach mieszkańców odsunięto tą strefę parkingową, oddzieloną od zabudowań tych jednorodzinnych i inwestor zrezygnował z parkingów podziemnych. No to teraz pytanie, czy w tej sytuacji, dopóki tam jeszcze łopata nie została wbita, nie należy tego jakoś zweryfikować. No. A tutaj też mi się wydaje, pan mówi, że ekspresowo, tak? Konflikt na Ukrainie trwa już od 5 lat, w tym czasie budynki na Halera powstawały i podejrzewam, że gdyby, jak to nie są pretensje do gminy, tylko w ogóle do instytucji nadrzędnych, no bo już na etapie budowy podejrzewam, łatwiej było wzmocnić stropy, czy dostosować konstrukcję, czy funkcjonalność budynku do tego, żeby te miejsca schronienia tam powstały, a nie dzisiaj doraźnie, gdzie budynek już funkcjonuje, to też na pewno nie będzie znowu, nie wiem czego dotyczą, czy to dotyczą tylko na zasadzie, nie wiem, dodatkowego wyjścia awaryjnego, czy jakichś czerpni powietrza i tak dalej, czy to jest jakieś znowu w gotowym budynku wzmacnianie konstrukcji stropu tego.
Mieszkania na Halera, one nigdy nie będą miały kategorii typu schronu, no nie żalujmy się. Tych schronów musi mieć urządzenia hidrowentylacyjne, wyjścia ewakuacyjne,
wydaje mi się, że to jest rola gminy. Projekt, który jest przygotowany na Halera, to nie jest rola gminy, żebyśmy pozwolenie na budowę daje starostwo. I też te przepisy odgórne, jeżeli chodzi o zmianę, co one powinny zawierać, to nie gmina. No.
Dlatego
to
jest inwestor. Inwestor robił budynek, przygotował plan. Ja nie mam pretensji do gminy, tylko tak jak mówię, no pan mówi, że szybko ekspresowo w ciągu roku, nie? Tylko my
zbawiamy te nasze krajowe i to w jakim miejscu jesteśmy, to naprawdę to bardzo nas ta inwestycja cieszy, bardzo nas cieszy podejście dewelopera, że sam się zgłosił, że zaproponował, że pomimo tego, że ten nowy przepis nie obejmuje, on jednak jest pod
celem.
Tak. A proszę Państwa, trzeba mieć świadomość tego, że inwestycja z garażami podziemnymi tutaj poniżej przedmówną, to jest wzrost około 30% inwestycji, więc w tym momencie
to wiąże się też z kosztami, oczywiście. Mieszkania będą droższe. No, nie wiem, jaki jest projekt, bo w sobotę będzie bicie łopaty pod budynki na Scheidlera. Tam ma powstać chyba 300 nowych mieszkań i apartamentów. I też nie wiem, jaki jest projekt, no bo od tego jest inwestor, który przystosuje projekt do obowiązków obecnie.
Pozwolenie na budowę z poprzednich lat, więc to
może. Ja mam takie pytanie, wiecie, jeżeli my mówimy o konflikcie, który jest obecnie, to jeżeli on wybuchnie, to nie wybuchnie za 20 lat, tylko może wybuchnie za rok, dwa, trzy. Na pewno nie będziemy gotowi. I pytanie, czy wybuchnie z procedury, no bo wybuchnie panika, no ona ma, prawda? Jeżeli to będzie coś nagłego, no to wybuchnie panika. Wszyscy pobiegną prawdopodobnie do tego miejsca, gdzie jest 100 miejsc i uda się tam może 1000, może 1500. Pytanie, czy my tu przygotowujemy jakieś procedury, żeby zapobiec tego typu sytuacjom, bo No bo tak mi przyszło do głowy, tak samo, nie wiem, na Titaniku było 4, czy tam ileś było, też było za mało łań, tak? Bo nikt Europy go próbował. Myśmy też 30 lat, czy 40 zaniedbań mamy, nie przygotowaliśmy się do tego. No ale nagle przychodzi ta katastrofa i co wtedy? Mam pytanie do pana.
Znaczy ja obecną żadne miasto nie jest przygotowane.
No, ja sobie sprawę,
ja pracuję w Sosnowcu, również się tym zajmuję, a Sosnowiec też po prostu, no jest to zdecydowanie większe miasto niż Czelać, nie czarujmy się, mimo procedury, procedurami, bo też tworzą się takie procedury, ale na chwilę obecną niestety, tak jak tutaj siedzę i z pełną świadomością powiem Państwu, że Sosnowiec też nie jest na to przygotowany. Także, a Czelać, no tym bardziej, bo jest mniejszą gminą. I niestety, no, wszystko się tworzy, tak jak tu pan kierownik powiedział, że z niczego zrobić coś, no to w krótkim czasie...
Najważniejsze jest, proszę państwa, źródło finansowania.
My też staramy się
tego robić z pieniędzy gminy, no, czekamy na środki wojewody.
Oczywiście, my wszystko czekamy na...
No tak, ale jeżeli tak reasumując, to wygląda na to, żebyśmy dobrze byli przygotowani na połowę mieszkańców, to mówimy o tym w perspektywie 20 lat. Tak mi się wydaje, że szybciej się temu te kilkanaście tysięcy miejsc.
Jak pan radny widzi szybsze rozwiązanie?
Nie widzę, ja to właśnie
jeżeli
mówię.
Jeżeli nie ma środków, jeżeli one były dobre, to możemy działać.
Ale oczywiście się zgadzam. Tylko ja mówię, że realnie to jest, nie wiem, 10 do 20 lat, żeby dać tą ochronę, którą potrzebujemy. Czyli pytanie moje jest takie, czy mamy jakieś, no bo jak powiadomić tych ludzi, kto ma iść, gdzie i w ogóle, tak? Czy takie procedury są,
jak się próby przygotowują? No na razie nie mają gdzie iść, tak?
No tak, no właśnie, ale jak już powiem, że będzie częściowo gdzie iść, to teraz kogo tam wysłać? Jak zapobiec panice? No tutaj mam takie pytanie, które mi się w głowie...
Najlepsze byłoby rozwiązanie centralne, które idzie od góry, od samego...
Wojewody.
Rządu, no powiedzmy tak, rząd,
Warszawa,
wojewoda i jeszcze niżej, że na przykład tak, proszę wygospodarować teren, mamy gotowy plan, nie wiem, budynku właśnie przystosowanego pod stron, który może pomieścić, nie wiem, 500 osób czy 1000, wyznaczyć miejsce i tam rozpocząć budowę, tak, i takie gotowce, gdyby były, gdyby ktoś na wysokich szczeblach nie zadecydował i gminy, tylko by miały znaleźć miejsce, gdyby można było to zaadoptować, byłoby najlepszym rozwiązaniem.
Ale ja tego nie rozwiązuje żadnego problemu.
Dlatego, mówię, to jest, ja powiedziałem, że to jest jeden, nie? Wyznaczcie sobie 3, 4, 5, 6 ileś tych obiektów, ale to też zadecydują pieniądze.
Śląski Urząd Wojewódzki, panie komendancie, nawet w tej chwili miasta, niektóre piszą plany ewakuacji. Prawda, panie kierowniku, zgodzi się pan ze mną, bo my też jesteśmy w trakcie pisania. Już powinny być te plany ewakuacji napisane. Dlaczego nie są napisane? Ponieważ to są też nowe rzeczy, gminy też nie wiedzą, na jakiej podstawie mają się oprzeć. Mimo że dostaliśmy wytyczne ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo dostaliśmy, no powiem szczerze, dla mnie to nie są żadne wytyczne szczegółowe, tylko to są jakieś tam ogólniki napisane. W momencie, kiedy dane miasto, czy większe, czy mniejsze, dzwoni do wojewody, do Śląskiego Urzędu, też rozkładają ręce. Oni sami nie wiedzą, w jaki sposób ten plan ewakuacji ma być napisany, żeby on był dostosowany praktycznie, bo ja to zawsze podkreślam, praktycznie do każdego miasta. Więc o czym my tu mówimy? Jak gmina sama ma sobie poradzić z pewnymi nowymi rzeczami, skoro Śląski Urząd Wojewódzki sam nie wie, jak to zrobić, a są tam podobno specjaliści, a tak naprawdę to my potrzebujemy od nich pomocy, a nie odwrotnie.
No tak, tylko panie radny, jeżeli nie ma miejsc, to co ci specjaliści mają wymyśleć?
Nie ma pieniędzy. Tak jak mówię, to jest kilkadziesiąt lat zaniedbań, niestety. Na pieniądze czekaliśmy już od lat. Nagle powstała ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która jak dla mnie, i to nie tylko dla mnie, tu pan się ze mną zgodzi, nie jest idealna, bo niestety nie jest. Czekaliśmy na kupę rozporządzeń, które były pisane na kolanie i rozporządzenia też nie są napisane tak, jak powinny być, a my jesteśmy zostawieni sami sobie jako gmina z problemem. Niestety i na dzień dzisiejszy, i powtórzę to jeszcze raz, nie ma takiego miejsca, czy to w Sosnowcu, czy to w Czeladzi, na chwilę obecną, do którego mieszkańcy mogliby się schować po to, żeby się chronić. W momencie, kiedy dostaniemy pieniądze nawet na te MDS-ie, czyli typu, nie wiem, może u nas w Sosnowcu będą jakieś tam miejsca podziemne robione i pod to dostosowywane, no to wtedy możemy powiedzieć, że jak w momencie, kiedy zrobimy, że gdzieś się tam schowamy, tak? Ale dopóki nie dostaniemy tych pieniędzy i nie zaczniemy tego remontować, to na chwilę obecną nie ma miejsc żadnych, żebyśmy
się... Tak, panie Rada, ale to też się schowa tam 2% ludności albo 1%, ale gdzie reszta? No,
ja mam takie pytanie jeszcze. Bo tam jest jeszcze, czy Państwo rozeznawaliście sprawy spółdzielni mieszkaniowej w tym temacie schronów doraźnych, miejsc doraźnych? Bo tam są...
Wszystkie zasoby...
Czy oni sobie analizowali? W własnym zakresie robią?
Tam, gdzie miasto ma swoje udziały, w tym momencie wszystkie budynki będące w zarządzie cytowego. Sprawdzaliśmy strukturę własnościową i braliśmy pod uwagę w pierwszej kolejności, dlatego że tam jest najprościej. W budynkach, gdzie wspólnoty miasta nie ma większościowego udziału, niestety jest większy problem, dlatego że większość tych pomieszczeń, które kiedyś były powiedzmy jakimiś tam ukryciami, jest zagospodarowane na piwnicę. I wiemy, jakie jest podejście już lokatorów, bo robiliśmy następne rozeznanie, że nikt nie chce z tej piwnicy zrezygnować, bo nie. W związku z czym w pierwszej kolejności, jak gdyby nastawiamy się na to, tam gdzie jest otwartość, tam gdzie mamy głos decydujący, możemy tutaj podjąć decyzję, że to będzie takie przeznaczenie, a nie inne. W pozostałych budynkach w tym momencie, jeżeli tylko właściciele do nas się zwrócą, będą otwarci, będziemy też tutaj występować też do nich z propozycjami, jeżeli w tych budynkach tam będzie coś do zagospodarowania. W kolejnych etapach będziemy starali się jak najbardziej ten potencjał wykorzystać, bo idea polega na tym, żeby nie robić ukrycia 20 km dalej, czyli na obrzeżach gdzieś tam trzeba samochodem dojechać, bo Państwo wiecie, że będzie zagrożenie, jak wszyscy wsiądziemy do tych samochodów, to za chwilę będziemy wszyscy stali w korku. W związku z czym idea polega na tym, żeby te miejsca ukrycia, doraźnego ukrycia były tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie pracujemy, krótko, minuta, góra, pół minuty, dobiec, schronić się i już. Natomiast jak będzie ewakuacja, to w tym momencie no, to są już specjalne procedury, plany, które rzeczywiście one są tworzone, są opracowywane. To nie są łatwe opracowania, dlatego że ta potrzeba dużo danych. Też, to jest taki plan ewakuacyjny, proszę Państwa, to jest potężne opracowanie, które no, ciężko zrobić go w ciągu miesiąca i do tego trzeba było sztab ludzi, dlatego że to jest konstrukcja modułowa. Logistyka przy ewakuacji jest najważniejsza, ale jeszcze ważniejsze od tej logistyki jest zasób ludzki. Potencjałem naszym jest zasób kadrowy, którego nie mamy. W związku z tym możemy mieć kupę sprzętu, ukryć i tak dalej, jak nie będziemy mieć ludzi, którzy zorganizują to i w momencie zagrożenia, w obliczu zagrożenia stawią się do pracy, to my możemy sobie pomarzyć o bezpieczeństwie. W związku z czym budowanie tej struktury jest odpowiedzialnym zadaniem. Struktura samorządowa w tym momencie, my też do tych zadań musimy przypisywać wszystkich pracowników, którzy dzisiaj się nie zajmują kryzysami i innymi zadaniami, tylko się zajmują prozaicznymi rzeczami, ale my musimy te struktury włączać. Ta ciągłość działania, ciągłość procesów, ona musi być spolonizowana, ci ludzie muszą być wpojone, muszą wiedzieć, że w tym momencie jest zagrożenie, no to ja też mam rodzinę, mam dzieci, mam dziadków i tak dalej, ale niestety muszę się tak zorganizować, że ja muszę iść do tej pracy, ale moja żona, mój brat, siostra, dziecko, syn będzie w stanie się tą rodziną zająć. My jako samorząd musimy znowu, jako organizacja, musimy też przygotować warunki dla tego naszego, powiedzmy, potencjału ludzkiego, czyli tych pracowników tego podmiotu organu. My musimy stworzyć warunki, my też musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsca, przedszkola jakieś takie, nawet na czas wojny, gdzie ten personel będzie mógł tam zgromadzić sobie dzieci najbliższych, żeby nie martwił się o nich, mógł bezpiecznie pracować. Proszę Państwa, jest tworzenie czegoś, powiedzmy, bardzo złożonego i jesteśmy na początku tego. Jest wizja, jest jakiś tam plan, ale teraz musimy to wszystko moduł po module budować. Na dziś musimy zebrać tych ludzi, którzy, powiedzmy, będzie pan burmistrz, nie będzie pan komendant Bochu, czy tutaj pani komendant, tylko w każdej komórce, w każdym wydziale będą osoby już przypisane do poszczególnych zadań, będą koordynatorami. oni będą zbierać też następnych ludzi, także potem jak wypadnie na 50% tego personelu, to jeszcze będziemy w stanie cokolwiek zrobić to współdziałanie i zaangażowanie, to jest ten nasz kapitał.
A takie osoby nie chcą. Proszę? Bo urzędnicy niechętnie chcą na przykład do akcji kurierskiej, powołani są decyzjami administracyjnymi i sama wiem na swoim przykładzie, że to jest tragedia. Wśród urzędników kogoś powołać do akcji kurierskiej, to jest dramat. Bo oni dodatkowo muszą, oni to, a niestety, tak jak Pan mówi, to jest kryzys i oni muszą zrozumieć, że w takiej sytuacji kryzysowej możemy się znaleźć bardzo szybko.
Wiele osób, jak będzie miało do wyboru ratować siebie i rodzinę, to niestety...
Wiem, nie, tylko to trzeba zrozumieć, to w głowie trzeba sobie po prostu poukładać.
I też trzeba oprócz... lepiej brać pod uwagę, że połowa ucieknie, niż że wszyscy przyjdą i się obudzi za rękę.
Dlatego no tutaj Pan Komendant pewnie nie jest też mundurowy, więc wie jak to wygląda i wie jak rodzina już do życia mundurowego jest przyzwyczajona. Teraz, żeby powiedzmy nasi pracownicy, którzy też gdzieś tam w tych strukturach są, a są cywilami, którzy powiedzmy w takiej organizacji życia prywatnego nie prowadzali, no gdzieś tam powoli też muszą sobie uświadamiać pewne rzeczy, my musimy redukować, szkolić i przygotowywać na to, że no, pamiętaj, że jesteśmy tutaj łańcuchem, jeżeli to ogniwo wypadnie, to ten łańcuch się rozsypie i w zasadzie będziemy tylko czekać, czy nam się uda, czy nie.
Dziękuję bardzo. Ja mam jedno pytanie odnośnie materiału, który został przygotowany. Czy brali Państwo pod uwagę jako miejsce ukrycia tunele pod OSP, które się ciągną w stronę rynku i Grab?
My zdążyliśmy przerobić wszystkiego. Proszę Państwa, to jest proces złożony. Wyjście do jednego obiektu, to jest logistyka zorganizowana, tutaj zarząd, analiza, oglądanie, dokumenta przedmiotowa. To, co nam się udało zrobić, to było to, co było najbardziej dostępne. Teraz bierzemy informacje o pozostałych obiektach, które powiedzmy gdzieś tam się do nas trafiają i od zarządców, i z przekazów własnych. My też tutaj jesteśmy, można powiedzieć, że nowi z komendantem, jeszcze też uczymy się miasta, zasięgamy tutaj opinii, wiedzy od Państwa, od różnych osób i staramy się tutaj od razu to wszystko dokumentować. I kolejnym etapie było, tak mówię, my w tej chwili tak na 200 obiektów, to i tak woda dała nam na 3, to mamy środki finansowe, to są miliony, to nie są tysiące, to są miliony. W związku z czym my przygotowujemy te listy tych obiektów, tych miejsc, które można inwestować, docieramy wszędzie i myślę, że potem co jakiś czas będzie, powiedzmy, weryfikacja, ta gradacja, która była dziś zrobiona, ona za 2 dni może być zupełnie inna, bo się okaże, że znajdziemy lepsze obiekty, które będą bardziej rokowały. Także tutaj, jeżeli jakiekolwiek informacje Państwo też tam gdzieś posiadają, to bardzo chętnie tutaj przyjmiemy i będziemy też sprawdzać. Tutaj z Panem prezesem z OSP też się skontaktujemy, jeżeli to też rzeczywiście nam coś ciekawego.
Znaczy są tunele i jest wyjście na rynku, gdzie
tylko tak mówię, a drugie to, co jeszcze to nie powiedziałem Państwu, to tak, są aplikacje różne zaczerwane, kiedy zrobiłem taki spis tych miejsc. Proszę Państwa, cieszę się bardzo, też jestem strażakiem. Natomiast rekomendacja i zaproszenie tutaj do ukrycia się tam już jest sprawą wątpliwą, dlatego że nikt tego nie sprawdził, nikt tam nie zrobił eksperty. To są budynki stare, zniszczone konstrukcyjnie i pod każdym innym względem. Nie ma wyjść ewakuacyjny. Budynki poprzerabiane, instalacja gazowa przechodzi przez ukrycia, przez piwnice. W przypadku uszkodzenia, jeżeli tam się znajdziemy, to albo prąd porazi, albo się utopimy, albo nas gaz zabije, wybuch będzie. Nie rekomendujemy tego. My chcemy rekomendować te budynki, które będą zweryfikowane i powiemy tak, jest to sprawdzone, bo jeżeli przeżyjemy, to będziemy mieć potem pretensje do kogo? Do burmistrza, bo on tam rekomendował. Nie. Tutaj chcemy to zrobić tak, jak należy, w związku z czym te ekspertyzy w tym momencie, no może to czas wydłuża, ale...
Są wskazane, bo sama wiem, jak jest, że na przykład PSP wyda opinię pozytywną, a PIP negatywną. I ekspertyza jest wskazana.
I ocenia pod jednym kątem.
Dokładnie.
Starzacy też pod jednym kątem.
Pamiętajcie Państwo jeszcze w ramach uzupełnienia, że w szpitalu w Czeladzi będzie 800 miejsc uzupełnienia. I tutaj też jest umowa z wojewodą podpisana, więc to jest dużo, nie? To jest dużo.
Jaki stan pacjentów i personelu na przykład dzisiaj?
Spokojnie by się pokryło.
Także trzeba sobie zarezerwować na
Także wiemy, że nikt tam się nie znajdzie.
No ale być może przynajmniej jest zabezpieczenie tego, żeby prowadzić działalność medyczną, nie? No
oczywiście tak,
bo to dobrze, że tak będzie po to przystosowane, nie?
Tylko nie można tym.
No to tam pójdzie personel i osoby przebywające tam w czasie w szpitalu najprawdopodobniej wypełnią te miejsca, nie?
Jeszcze za mało tych miejsc, bo tam w jakiejś szkole tam państwo żeście napisali, że 200 łóżek gdzieś.
Nawet nie wiem, czy kiedyś nie był tam, nie było tam połączenia, bo
szkołę numer
2 budowali w 60 roku, szpital troszkę wcześniej, no i mówiło się o tym, że jest tam przejście pod ziemią, ale nie wiem, gdzie...
Nie mamy kościół w Czelach, w kościołach powinny być.
Ale to jest niesamowite, że myśmy to tam, że myśmy to tak zadbali, nie? Że myśmy odpuszczyli,
że
to
będzie.
Znaczy jako państwo, nie?
Ale nie wiemy, to nie było pretensji.
Było wrażenie, że jakby dbaliśmy o to, dbaliśmy do lat, nie wiem, 60, no potem czy do 70.
Historia była troszkę inna. Myśmy budowali w latach 60. To chyba były ostatnie schrony, które były zbudowane. W 50. był
przeciwatomowy
nakaz, żeby budować, bo pamiętam na blokach, że te miejsca były. Nawet przy Biedronce było takie miejsce schronienia, bo tam był taki komin. Później on został zlikwidowany. Lata 60. to już
ten
budynki,
komin,
które...
Przepraszam, to się nazywa Czerwnia Powietrza.
A niech się nazywa jak chce, no wiem, że była tam wentylacja. W latach 60., jak Państwo pamiętacie, bo to też bloki były budowane w latach 60., już nie budowało się miejsc schronienia albo schronu. Wtedy mówiło się o tym schrony. Później no, było oprężenie w latach 70., jeżeli chodzi o szczególnie tą broń nuklearną. Lata 80. to też była taka sytuacja, że było napięcie, ale nikt nie myślał o tym, żeby cokolwiek budować. Natomiast, co było pozytywne, że każdy, kto ma więcej lat, albo troszkę mniej ode mnie, przeszedł tak zwaną szkolenie edukacyjne obrony cywilnej. I mieliśmy te lekcje, i wiedzieliśmy, jak się należy zachować. Lata 90. to było generalnie odprężenie. Nie było zagrożenia dużego i dlatego się nic nie robiło. Zagrożenie się pojawiło dopiero przy wojnie polsko-ukraińskiej.
Znaczy, no różnie to też bywa. Ale proszę Państwa, mamy główny temat. Może przejdziemy dalej, bo możemy tu godzinami naprawdę rozmawiać. Tak. Jeszcze jakieś... pytania odnośnie naszego głównego tematu komisji.
Materiału.
W takim razie bardzo dziękujemy za odpowiedzi. Wiem, że Pan musi wyjść, więc w takim razie przejdziemy do następnego punktu, którego w sumie dzisiaj nie mamy, czyli opiniowanie materiałów sesyjnych. Nie został żaden złożony projekt uchwały, więc przejdziemy do ostatniego punktu w sprawach różnych i w sprawach różnych. Najpierw może przejdziemy do tematu, który mieliśmy dzisiaj poruszyć ze stycznia, czyli odnośnie problemu sprzedaży alkoholu i z tym związanych problemów. Więc proszę bardzo, jeżeli mamy jakieś materiały, które na początku byśmy mogli usłyszeć, dowiedzieć się, to...
Ten materiał został przygotowany przez komendanta. Mówiący o tej skali, powiedzmy.
Tutaj mają Państwo sklepy jeszcze, które tam nie
zostały wyłączone.
Tego nie ma w materiale przesłanych sklepów, więc są tylko żarty. Dlatego poprosiłam o wydrukowanie jeszcze.
Jest jeszcze
to są sklepy, które były w pierwszym mailu, a w materiale są
żadne.
Więc tu Państwo mają już na papierze, to wcześniej było do Państwa przesłane na maila, ale tam czy ktoś się kontaktował ze szpitalem, jak tam sytuacja właśnie odnośnie miało być osób dowożonych właśnie takich nietrzeźwych z terenu miasta.
tam.
Mieliśmy jeszcze Państwo to.
Mieliśmy się doinformować, czy coś szpital ma i jak dobrze pamiętam i też inne gminy.
Bo ja się pytałem w biurze rady, czy pamiętam Pani Magdo, czy jakieś jeszcze były Państwa uwagi, które wiązałyby się z przygotowaniem materiału. Mówiła Pani, że nie było.
Tak, ja zaglądałam do protokołu, bo mnie też na tej komisji nie było, więc zajrzałam do protokołu.
Ale w protokole nie było. Bo ja
nie, w protokole było tylko, że to komendanta w sprawie tych...
Interwencji, tak.
W protokole nic nie było, ale też nie było na
komisji. Tej interwencji, tak. Ale jeszcze inne gminy, żeby mniej więcej się dowiedzieć, czy są zadowolone z przyjętej uchwały. I też prosiliśmy o to. I szpital też mi się wydawało, że prosiliśmy, żeby ewentualnie, jeżeli jest możliwość, dowiedzenia się ilość osób, która trafia nietrzeźwa w nocy do szpitala, nie?
O tym mówiliśmy.
No, o tym też mówiliśmy, dlatego...
Dobra, ja to przygotuję. No, pytałem... Z biura, bo też nie pamiętam, w biuro pytałem. Nie pamiętam,
bo to była chyba tylko już luźna propozycja, co byśmy chcieli, na czym się oprzeć i co na pewno prosiliśmy.
Dobra, piszemy tak. Ilość interwencji. Nie wiem, czy oni będą nam w stanie...
Ale czy mają duży problem, czy nie? Bardziej o to nam chodzi.
Mówię o tym, czy będą nam w stanie dać informację o tym, kiedy były te interwencje. Czy one były w okresie nocy, czy nie było w okresie nocy.
A też ilość osób wywiezionych do Izby Wytrzeźwień ze szpitala na przykład, tak? Tutaj można...
Ze szpitala naszego, tak?
No, tutaj jest też główny problem, ale też byśmy z chęcią mogli się dowiedzieć ilość osób ogólnie wywożonych w nocy od godziny, Państwo proponują 23, tak?
22.
Proszę Przewodniczący, ale to proszę, żebyśmy Państwo teraz mówili, a Panią Magdę poproszę, żeby te pytania spisała z nagrania i te pytania mi przekazała i wszystkie te informacje ja Państwu najszybciej wyślę Państwu na maila, dobrze?
To znaczy tak, mieliśmy się dzisiaj zastanowić, czy taką uchwałę, projekt uchwały Państwo jako urząd nam tutaj do Rady przygotować. Nie wiem, czy reszta radnych się zastanawia nad tematem, czy gdzieś tam rozmawiała w mieście, jakby to wyglądało. Ponieważ już wałkujemy ten temat dość długo, dość bardzo długo od pierwszego tam informacji, więc nie wiem, jak Pan Komendant też przyszedł, chyba że ma Pan Komendant do nas jakieś informacje odnośnie, jakieś pozyskane z danym tematem dodatkowe, nie tylko te, co prosiłam, żeby zostały wysłane, ewentualnie ja mam jedno pytanie, które bym chciała zadać, bo mnie tak w sumie zainteresowało po ostatniej komisji z stycznia, czy ewentualnie podjęcie takiej uchwały odnośnie zakazu sprzedaży alkoholu miałoby realny wpływ na wzmożony ruch osób pod wpływem alkoholu w mieście?
Co to znaczy wzmożony ruch?
Żeby było... zmotoryzowanych.
Bo jeździliby do świetnych miast.
Tak, tylko alkohol.
Do Wojkowic,
no to na pewno. No, Wojkowicach nie kupią, bo Wojkowicach jedyna Żabki do 23, jedna stacja benzynowa, która jest oddalona. Bardzo, do początek Wojkowic.
A benzin ma taką uchwałę podjętą?
My się zaopatrujemy na zapas. Aha. Już wiemy, że nie mamy gdzie kupić.
Ja. Aha, czyli Pani mówi, że tam nie da rady.
Nie, bo komendant mówił, że po wprowadzeniu w Sosnowcu został...
Przyjeżdżali do Czeladzi.
To jest to, co mówiłam ostatnio.
Zadowoleni byli sprzedawcy.
No, tak.
Trzeba powiedzieć, że Warszawa podjęła uchwałę o całkowitym zakazie sprzedaży alkoholu w nocy od 22 do 6.
Ale nie w restauracjach dalej piją i nie będą.
Za wyjątkiem restauracji oczywiście.
Nigdy nie pozbędziemy się w 100% problemu.
Jak ktoś się chce napić, to wejdzie do restauracji, kupi sobie za 10
zł. Ale to jest inne, to nie jest związane z tym.
Jak związane?
Że ktoś się chce napić.
Czyli na przykład tam okres taki porównawczy. Ujawnienie nieczyżej kierujący na terenie Czeladzi, za okres jaki?
W sosnowcu zostało to już długi czas temu wprowadzone, więc myślę, że 2 lata porównawcze, tak? Jeżeli by była taka możliwość, żeby pan komendant nam wysłał na skrzynkę biura rady.
Szanowni Państwo, jeżeli my tu mówimy o 3-7 w porywach 12 interwencjach w skali
roku. Nie, nie, wy na wiasie jest ilość osób pod wpływem alkoholu. Interwencje tutaj są ogólne, na przykład 12, ale w stosunku do osób pod wpływem alkoholu to jest 4.
No tak, już samo to, że jest jakiś punkt, już generuje jakieś interwencje. No, tak? Nie trzeba być nieczeźwym, ale już zbiórka tych ludzi. No, ja też pójdę akurat, jestem trzeźwy, tak, bo chcę sobie kupić do domu, tak? Spotkamy się tu razem, nie pasujemy sobie i też już będzie zgrzyt. No. No, ale tu jest
dobry. Ja dalej będę bronił swojego, że ilość interwencji nie upoważnia, a znowu tutaj no, blokujemy miasto, no, nie, ludzie. Zaczyna się jakiś tam okres późny, ludzie lubią się spotykać i będzie tak, że słuchaj, no to stary, ja wykuję się na auto i jadę po flaszkę do miasta obok. No, no tego się obawiam. Tego się obawiam, że i tak on sobie... No właśnie.
A panie komendancie, ja mam pytanie, bo w tym jednym pan pisze, że było na ustalenie posiedzenia, ta jest ilość interwencji, która miała miejsce w dniu, w miesiącu.
Ale teraz którą?
No, obojętnie, czy... Bo...
Na lata.
Do ustaleń, które przesłałem w niej na ilości interwencji pod tymi, ale w jakim okresie?
To są lata. 2025-2024.
Aha, to no, cały rok.
Tak, cały rok. To nie w dniu, panie burmistrzu, bo byśmy musieli tam obstawę mieć chyba całodobową, jeżeli by takie ilości...
Jeżeli sam komendant pisze nam tutaj, że nie warto odsyłać.
No to jest dla mnie osobiście jest to troszeczkę za mało, żeby... No,
tak, dlatego prosiliśmy o inne materiały. Prosiliśmy o materiały właśnie ze szpitala, ewentualnie z izby wytrzeźwień i inne zmiany. Czy jest jakaś najmniejsza... Czy z innych miast, które już dawno temu wprowadziły, czy jakby oczywiście mówimy o wielkości gminy Czeladź, nie Warszawa, Sosnowiec, Kraków, bo tutaj byśmy mogli tak naprawdę bez porównania, no nie jesteśmy takim miastem, żeby u nas turystyka przyjeżdżają, bo to też by było ilościowo, która była, a ilościowa, która jest teraz, to nawet by to z tym liczbami nie miała nic wspólnego.
To jest jedna interwencja na przykład na miesiąc.
Tak. Dlatego ja według mnie dobrze by było mieć cały materiał, żeby czymś można było to gdzieś tam... No
tak, to nawet pani przewodnicząca, jeżeli wyjdzie nam, że ileś tam trafia osób na izbę wytrzeźwień czy do szpitala, no to dalej to nie jest argument dla nas, żeby ograniczyć komuś działalność gospodarczą, którą prowadzi, no bo on powie, no dobra, no pokażcie mi dane, no to my pokażemy, że pozostało pana sklepem było 12, a my powiem, no dobra, ale 100 osób trafiło na izbę wytrzeźwień, no ale to nie ma dowodu, że pod wpływem kupionego alkoholu o tej czy o tej rodzinie, tym i tym gdzie, nie? Nie przeanalizujemy tego w ten sposób. Dla mnie sztywną daną byłoby tu, gdyby mi tutaj przyniósł komentarz,
miejsca, a tak, miejsce wskazujemy, ile tam jest interwencji.
No właśnie,
tak. Później trudno jest powiedzieć, czy ten człowiek, który był na grabku, to on kupił w tym miejscu, czy w innym.
To jeszcze trzeba kupić po 22.
Oczywiście tak, tylko ja bardziej bym chciała dla radnych, którzy są bardzo za wprowadzeniem takiego ograniczenia, chyba że...
On równie dobrze mógł mieć tą butelkę.
Za sobą i
nie kupi się jej w ogóle.
Znaczy dla mnie te dane...
Bo te dane są...
Nawet jakby te dane były danami miesięcznymi, to moglibyśmy się zastanowić. Ale jak to są dane za rok, czy tam komendant, który mu na rękę przecież byłoby, żeby to ograniczenie prowadzić, to racjonalnie pisze nam tutaj, bo chce pan nawet darować to zdanie, nie? Ale napisał je pan.
No to jest bardzo
logiczne.
W tym wielkim przypadku to jest jedna interwencja w miesiącu, czyli
No i 4 osoby w stanie nieczyjności ujawnione w tym,
przy rozdaniu.
Ale istota nie jest w tym, czy jest interwencja, czy nie jest. Tu chodzi o ograniczenie spożycia alkoholu w mieście.
Nie, może na to nie ma. Nie rozumcie. A jak się kierowano, że co
nie ograniczy się ten, że pan
zabrał.
Ograniczy pan. Pan słyszał, co się dzieje w Wojskowicach. Kupują na bazar.
No, no to nie, ale...
Nie ograniczają.
No, ale będzie jako... Trudno, nie?
Panie radny, miasto jest ogólnodostępne, alkohol jest ogólnodostępny. Niestety nie jesteśmy w stanie stworzyć miasta pod siebie, ani pod osoby, które...
No to uchwalcie tak, żeby kupowali, a alkoholizm będzie... Spożycie alkoholu będzie rosło.
Panie przewodniczący, może zasadne byłoby to, żeby nawiązać kontakt z kimś w Urzędzie Miasta w Sosnowcu, co było tą taką ich ścieżką, która doprowadziła ich do wydania tej ustawy zakazującej. Bo może my nareszcie gdzieś będziemy koło macku po ciemku, a może już mamy wypracowany jakiś model, że nie. Dali podstawowe to i to.
Panie komendancie, tam było ogólnodostępny alkohol całodobowo w ogródkach nawet piwnych. Tam Sosnowiec przez lata wprowadził tak alkohol na ulicę, jak w Katowicach. Nie porównujmy miasta do miasta. U nas praktycznie ogródki piwne nie funkcjonują gdzieś tam. Tak, tutaj porównam. Tam był inny problem całkowicie, bo tam ilość punktów całodobowo, gdzie można było pić, dyskoteki, kluby, a Czeladź, która nie ma ani jednego chyba klubu nocnego takiego, gdzie można się wypić. Kiedyś był taki punkt, nazywał się Kufelek, ale tam interwencje mieszkańców były bardzo duże odnośnie hałasów. Ilość osób pod wpływem alkoholu to też jest jakieś tam, nawet jeżeli nie ma tam problemu, że się biją, czy wandalizm, ale głośno, tak? Więc myślę, że tutaj raczej nie ma takiego problemu, chociaż myślałam, że Państwo chcą wdrożenia takiej uchwały lub pomysłu na przedstawienie Radzie takiej uchwały. Według mnie też ilość, która została wysłana przez pana komendanta, nie jest jakaś rażąca do wprowadzenia nie wiadomo jakich ograniczeń. Ja sama też nie widzę osób w nocy pod wpływem alkoholu, chociaż możliwe, że straż miejska coś. No ale jakieś, że mówię nałogowo, no, także jesteśmy miastem niebezpiecznym, z wandalami, z jakimiś problemami, że. Tak, wyjść na ulicę, to powiedzmy po 23.
Pan, który zniszczył piaty, czy jest tam konwerencją pod wpływem alkoholu?
Ten z autobusu? O, właśnie, Straż Miejska to wie, bo Straż Miejska to...
Musiałbym mieć materiał, bo nie jestem w stanie.
To jest pytanie, czy kupił po 22.
Nie, to nie było. Autobus jeszcze nie jeździł. To nie było. Ja z ciekawości porozmawiam z komendantem Sosnowca, jakie tutaj są statystyki. Znaczy to jest Sosnowiec, to jest miasto naprawdę,
to jest miasto na prawach powiatu.
Porównanie do Czeladzi, musielibyśmy porównać miasto mniej więcej, nawet nie ilościowo, bo nawet turystyczne miasto, które ma tych knajpek, sklepów, możliwości picia, to tak naprawdę nie można porównywać do Czeladzi, bo nie jesteśmy miastem turystycznym, choć za niedługo może tak, muzeum się szykuje, jakaś kawiarenka, może coś tam będzie. Ale mówię o nowym otwarciu, więc my nie mamy żadnych takich problemów. W takim razie myślę, że jak Państwo wnioskują, czy będziemy podejmować taką uchwałę, czy mają Państwo nam przedstawić dalsze materiały, ewentualnie, czy Państwo mają jakieś pytania odnośnie tego
materiału? Ja myślę, że jeżeli pozostali radni, którzy nie są radni tej komisji, będą podnosili ten problem, no to wtedy rzeczywiście może będzie konieczne jakiejś takiej opinii komisji, nie? Czy stanowiska opinii, takie formalne. No dziś wydaje mi się, że nie ma potrzeby, żebyśmy taki wniosek głosowali, nie?
Ale ja spotykam się, teraz zrobiło się cieplej, powiem Wam taką ciekawostkę, może niezbyt sympatyczną. Przechodzę dziekana Nowopogońska, siedzę sobie na ławce i piję alkohol. W momencie, kiedy ja tam przechodziłam, widzę, że wyjmuję telefon, już się boję. Także oni w ciągu dnia też są w stanie wyjąć to piwo i napić się.
Uspokajam pana radnego, wszelkie teraz najnowsze statystyki pokazują, że młodzi ludzie odchodzą od alkoholu, koncerny alkoholowe, browary,
Panie radny, nie róbmy demagogii, bo większość miast w Polsce już przyjęła uchwałę o zakazie alkoholu sprzedaży w nocy.
Nie
róbmy demagogii z tego.
A w Sejmie dopiero jak długo był alkohol? Pamiętacie, jak długo był alkohol w Sejmie i dopiero chyba od tego roku zlikwidowali. I co? I też robili co chcieli.
Profilaktyka, pieniądze z korkowego dobrze wykorzystane tutaj.
No to później większy problem. Na leczenie urząd będzie robił poradnie alkoholowe.
Znaczy, pani radny,
i będziecie leczyć.
My rozmawiamy o czymś, co nie jest zbadane. Znaczy, nie trzeba by było zrobić. Musielibyśmy zrobić jakąś firmę. No, jak mi to pan skończy, to powiem.
No.
My musielibyśmy zrobić i zlecić komuś taką analizę.
Badanie opinii publicznej.
Nie tyle opinii, tylko badanie. Jaki wpływ na, nie wiem, spożywanie alkoholu ma to, że sklep jest otwarty od godziny, nie wiem, 23, bo Żabki nie możemy zamknąć, czyli podejrzewam 23 albo 22 do 6. Jaki to ma wpływ na poziom spożycia? Jeżeli my takiej analizy nie mamy, musielibyśmy firmę zewnętrzną zatrudnić, bo pan to, co mówi, twierdzi pan, że tak jest. A ja mam inne zdanie. Bo nie sądzę, że wpływ tego zakupu w godzinach nocnych ma taki duży wpływ na spożycie. Nie sądzę. Może mieć, ale marginalny.
Możemy wystąpić.
Ja się tam nie zgadzam.
To
ma problem
zakupić, albo kupi wcześniej i będzie czekał na ostatnią wodę.
Przykładem są Wojkowice.
Dobrze, proszę Państwa, pan radny Wojtkowski.
No, pomimo, ale właśnie to jeszcze jedno takie słóweczko, pomimo właśnie tego faktu, że nie można kupić, to środkiem nocy w Parku Wojkowickim życie kwitnie, także
też jest.
Młodzież szaleje, jest niszczyk, nie.
Nie przeszkadza.
Ja jako sprawa do burmistrza środkiem nocy dzwonię, że policja przyjechała, bo pan burmistrz wpłynie najlepiej na komendanta, a burmistrz mówi tak, już działamy, bo ja wie pani burmistrzu dewastują. No to już tak jest poczekaj zawodowy.
No. Tak, panie radny?
Ja tutaj chciałem poruszyć, bo nie wiem, czy przypadkiem wczoraj się dowiedziałem, że mamy większy problem. Mianowicie na ulicy Szybiana, w starej hurtowni alkoholu, która jest teoretycznie zamknięta, powstał jakiś skład. Ja się przed komisją tam się wybrałem, bocznymi drogami, ścieżkami wydeptanymi dostałem się do dziur w ogrodzeniu. Mam zdjęcia porobione, powybijane są szyby, widać pościel, poduszki.
Skład, nie skład.
Skład. Niech będzie skład. Może to wypowiedziałem. I tam się podobno ostatnio jakoś bardzo długa akcja, jeszcze naprawia się dość pała, więc się młodzież zbiera i no nikt nie alkohol tak. Tylko jakieś narkotyki grube wchodzą w grę i pytanie, czy my możemy się sprawie przyjrzeć tego konkretnego budynku, bo no, jest tam pościel, są tam poduszki, widać, że no, mogę panu też tylko pokazać zdjęcia.
Czy się obiekt zamknięty, tylko pan powiedział, że jest przez ogrodzenie, tak?
Tak, bo tam jest siatka zwykła, no to sobie porobili dziury i też te dziury mam porobione.
Szybiana konkretnie?
Szybiana starego hurtownia alkoholu. Ostatnio chodzę przed zakazem.
1F to będzie 1F.
Przed zakazem. Tak, po lewej mam dokumentację zdjęciową. Nie wchodziłem do środka, bo nie byłem pewny, czy nie tam coś, tak? Ale mam z zewnątrz dużo takich zdjęć. No
proszę, musi pani komentarz.
Z tego, co mi wiadomo, nie doszło do tragedii. Dziewczyna się prawie tam wyspała. Czy tam jej pomogli, nie wiem. No, zbierają się, coś tam się niepokojącego dzieje. Prosiłbym o przyjrzenie się tematowi.
Wieczorne interwencje Straży Miejskiej tam na ostatni dzwonek przyjechać może.
Zwłaszcza, że wydaje się, że tam jest spokojne, bo to jest daleko do drogi. Bo ten budynek jest cofnięty jakieś 100
metrów
od drogi, w polach. No i de facto jeszcze głęboko w tej ulicy, tak że oni tam mogą hałasować i nikt nie zwróci na to uwagi. A dzieją się rzeczy, no...
Zlecimy dokonaną kontrolę i tutaj tak osobiście też do pana udzielę informacji.
Pani przewodnicząca, czy wszystkie pytania, na które pani chciała, żebyśmy przygotowali materiał, wszystko pani przekazała, żebyśmy nagrali?
Mam nadzieję, że tak.
Poproszę biuro rady.
Dobrze. Mam nadzieję, że tak. Dobrze by było, żeby taki materiał, może nie na dzisiaj, po prostu w wolnej chwili został przygotowany. Ja poproszę, bo został złożony wniosek w formie pisemnej odnośnie wprowadzenia tak naprawdę ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy. Trzeba będzie odpisać przez biuro rady jako przewodnicząca. W takim razie podejmę pismo, żeby było sporządzone, że na komisji w dniu dzisiejszym nie będziemy na tą chwilę podejmować uchwały odnośnie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Jeżeli temat by wrócił, to wrócimy po prostu ewentualnie na nowej komisji.
No właśnie, bo to było pismo jakiegoś mieszkańca.
To było pismo jakiegoś
mieszkańca. W ogóle odpowiedzieli.
Było cały czas zawiadomienie do pana, który złożył takie pismo o każdej interwencji naszej komisji, czyli że zostanie podłożony taki temat. Temat został, bo to w tamtym roku zostało pismo złożone. Temat, że będzie w styczniu na komisji. Procedowaniu tematu. Potem zostało pismo panu przedstawione, że będzie komisja następna i w sprawach różnych.
Komisji, czy pismo, przepraszam, czy było do rady, czy ja?
Do rady.
Do rady, no bo to też trzeba by formalnie dobrze teraz tą sprawę zakończyć, tak? Czyli to powinno być jakieś stanowisko
rady. Powinno być. No, do rady, tak. Stanowisko komisji powinno
komisji.
Być.
Komisji.
Albo rada to przekazała przewodniczący,
przekazuje właściwej komisji. Komisja tak naprawdę to Państwo powinniście przegłosować,
bo to jest stanowisko. Więc tutaj to też Pani Przewodnicząca chciałobyś tak, żebyśmy przygotowali rzeczywiście treść tej odpowiedzi. No i musielibyśmy jako komisja moim zdaniem przegłosować.
Dobrze, w takim razie zostanie przygotowane pismo i w następnym posiedzeniu komisji zostanie przegłosowane i wysłane panu w odpowiedzi. Że w takim razie, no, będzie pismo i będziemy...
Jeśli żadne okoliczności nowe nie pojawią, ja osobiście byłbym za tym, żeby iść w tym kierunku.
Zostawić na razie temat.
Że nie widzimy na razie powodu
zasadności.
I podać też między innymi...
Żebyśmy się mogli zapoznać też jako radni z treścią tego pisma, żebyśmy wiedzieli, co od nas wychodzi do mieszkańców. Nie?
Tak, oczywiście, to na następnej komisji takie pismo Państwo będą mogli przegłosować na odpowiedź pana, który złożył do nas, do rady, takie pismo. Jakieś jeszcze sprawy różne? Nie ma. W takim razie zamykam posiedzenie komisji.